Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam na nasze rozmowy niedokończone, których gościem jest i którego serdecznie witam w studio telewizji Trwam, pana profesora, doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, jak zwykle mówimy
nie
o tym...
Tak zupełnie jak zwykle, bo teraz z przerwą troszkę półtora miesiąca jest właściwie, a nie miesiąc. No i w rezultacie wygląda mi na to, że na przełomie grudnia też nie będzie, bo byłoby z kolei za szybko i dopiero... Ale to wszystko nie ja.
Także zobaczymy.
Tak. Na koniec stycznia będzie następna. A tak nazbierało się za wiele i mam raczej ogromne problemy, bo to były... No ciągle mamy bardzo intensywne życie i rzeczy jasne i ciemne. Obawiam się, że tych ciemnych rzeczy było dużo więcej, no ale i była tak... Wspaniała sprawa, jak pielgrzymka Radia Maryja do Ojca Świętego Benedykta XVI.
7 listopada.
Tak, czym wspomnę, to właśnie o tym nie wspominam jeszcze, bo to było tuż po mojej poprzedniej audycji. Ze względu na to, że jest tak dużo tematów, pewne sprawy chcę przesunąć na drugą część, więc 13 grudnia... sprawę Smoleńska i Rzeczpospolitej do drugiej części.
Czyli
tym
do
bardziej,
radnia.
Że mam tutaj, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, do zakomunikowania coś, o czym, o ile wiem, nikt nie pisał i nie mówił. To znaczy ja nie podważam dobrych intencji Cezarego Gmyza, autora artykułu, ale mam bardzo duże wątpliwości już co do naczelnego Wróblewskiego.
Ale teraz nie zdradzamy jeszcze?
Czy... Można tylko zasygnalizować. Proszę, kto ma mój tom Czerwone Dynastie, pierwszy, to tam znajdzie na stronie, gdzie najpierw o klanie Wróblewskim, a potem Wróblewskich. Kariera Tomasza Wróblewskiego jest 2,5 strony. Że ten człowiek ma na swoim koncie różne nieciekawe rzeczy. Miał już coś bardzo prowokacyjne, kłamstwo przeciwko Porozumieniu Centrum Kaczyńskiego w swoim czasie, już na początku lat 90. bardzo antykościelne teksty. Także o tym warto wspomnieć, bo to trochę inaczej będzie wtedy wyglądała cała ta sprawa. Dodajmy, że ciągle występuje w Superstacji. Tak jak wiemy, jest to stacja pełna nienawiści do PiS-u, do sił patriotycznych. Teraz u pani Paradowskiej to widziałem go już kilka razy po cudnięciu Rzeczpospolitej. Także nie był karany za jakieś propisowskie patriotyczne. To była wokół tego była na pewno manipulacja, ale o tym wrócimy w drugiej części. I szczególnie ważny temat na tle tego wszystkiego, co będę przedstawiał, jak być skutecznymi, moim zdaniem, a myślę, że czy te słuchaczki, słuchacze też się odezwą w tej sprawie, wypowiedzą swoje opinie, jak być skutecznymi w walce o przejęcie władzy przez siły patriotyczne. Bo chodzi o wszystko, bo jeśli mielibyśmy przegrać jeszcze za 3 lata, to boję się, że Polska wtedy naprawdę, statek polski utonie, bo jesteśmy w coraz gorszej sytuacji i bardzo dramatycznej. I teraz, zanim zabiorę się do przeglądu, parę ilustracji takich dość wymownych. Oto karykatury Andrzeja Krause z Rzeczpospolitej. Ale dwóch panów sobie rozmawia. Nic nie pamiętasz ze stanu wojennego. Przecież to Kaczyński go wprowadził, a Jaruzelski, Kiszczak i Michnik byli internowani.
Może jeszcze by pan chwilę właśnie pokażemy to w telewizji państwu. To, co pan profesor dla nas przyszykował. Właśnie taki obrazek. Już państwo bardzo dobrze to widzą. I jeszcze mamy, panie profesorze, drugi obrazek.
I druga ilustracja, też karykatura Andrzeja Krause. To taki przyczynek do tego, o czym będę mówił w drugiej części, o sprawach smoleńskich. Objawy choroby zawsze są takie same. Masz jakieś informacje o Smoleńsku, potem cierpisz na depresję, a potem odbierasz sobie życie. Tak rozmawia 4 panów w ciemnych okularach wyglądających na tajniaków.
To jest ten, ten drugi obrazek, który pan tutaj nam przedstawiał. Też ku uciesze takiej troszkę, ale... No właśnie.
No, cieszyć się z tego, co mamy, to raczej trudno. Nie,
tak, ale to takie...
Ja myślę, że jeśli chodzi o niektóre sprawy, to będę dzisiaj mówił, to jest gorzej niż w PRL-u, przynajmniej w czasach niż w czasach gierkowskich. Bo na przykład nikt sobie nie wyobrażał świętokradczego ataku na obraz, na cudowny obraz Matki Boskiej w Częstochowskiej w czasach PRL-u i takiego ataku na Kościół, zmasowanego ataku, jak jest teraz, a także takiego zmasowanego ataku na polskość, Polaków, polską historię, widzę film Pokłosie i całe mnóstwo innych rzeczy. Tego akurat za Gierka nie było. W dobie stalinizmu to owszem, bardzo, ale tutaj zaczyna się przekraczać pewne normy. Nie mówiąc o sytuacji gospodarczej, która w niektórych dziedzinach to oznacza wyraźne tonięcie poszczególnych dziedzin. No i jeśli mamy w ciągu kilku dni, prezes Kolei Śląskich podał się do dymisji. No bo wiadomo, jaki był zamęt na Kolejach Śląskich, jaki chaos. Odwołano, to znów ostatnie dni, odwołano prezesa, który pogrążył lot. A równocześnie to, co dzieje się ze szpitalami, pacjenci przesadzacie, tu tak podkpiwa fakt, szefowej NFZ-u do upodlonych pacjentów agencji Agnieszki Pachciarz, tutaj, która twierdzi, że nic się takiego złego nie stało, że to się przesadza. Tu z kolei nie ma pieniędzy na leczenie dzieci. Skandal w służbie zdrowia. A dodajmy chociażby to, o czym mówił wczoraj, są świetny analityk, który jest tu wykładowcą, też w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, Marcin Pallade. Kolejne zwalniania na bezrobocie. To nowe tysiące osób. To jest fala bezrobocia. No, najgorsze jest takie uderzenie w tych robotników Fiata. Okazało się, że jednak jeśli nie jest tak, że nieważne, do kogo należy dany zakład pracy, jak nam wmawiali niektórzy ministrowie, liberałowie polscy. Otóż okazuje się, że jak właściciel jest zagraniczny, tak jak Fiat, to zwalnia Polaków, żeby nie zwalniać Włochów. Polacy padają w pierwszej kolejności. I teraz z tej atmosfery, jaka jest ostatnio, no jest przede wszystkim bardzo znaczący wzrost samobójstw z powodów ekonomicznych. I tu jeden z przykładów, to jest 29 listopada. Moja mama powiesiła się przez eksmisję. Przecież to są ponure, przerażające rzeczy. A u nas się to wszystko toleruje. Taka jest polityka miłości, jakby to nawiązując do pana Tuska. Albo inne. Fiskus odbiera dzieci. Bezduszne zamknięcie w więzieniu samotnej matki dwójki dzieci. To nowy sposób skarbówki na egzekwowanie długów. To nie sposób, to barbarzyństwo, mówi profesor Wiktor Osiatyński. Akurat w wielu sprawach z tym profesorem bliskim, gdzieś Unii Wolności, nie zgadzam, ale co do tego określenia, to tak. A za to rząd walczy z bezrobociem. To z kolei cytuję za Superekspresem. Tak rosło zatrudnienie w rządzie Tuska. Pokazuje się kolejne ministerstwa, gdzie przybywało bardzo osób zatrudnionych, urzędników od 2007. Na pierwszym miejscu Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 409 urzędników. Gdzie indziej zwalnia się, redukuje urzędników. No Anglia dlatego nie chce dzielić, chce, wzywa do redukcji budżetu, bo oni zrobili duże czystki w administracji, a u nas odwrotnie. Znów inny tekst, to już fakt. Setki kolesiów w spółkach, a równocześnie mamy bardzo dużo posłów i senatorów. 469 radnych w stolicy. Dla porównania w Chicago tylko 55. Pół miliona urzędników, to wiemy, że jest trzy razy więcej niż w 1989 roku. 118 ministrów w rządzie, aż 55 tysięcy limuzyn. bo ich mamy utrzymywać. Tylko za czasów rządu PO-PSL koszty funkcjonowania administracji państwowej wzrosły o 10,5 miliarda złotych. No i teraz coś, o czym ciągle za mało się mówi, a zwłaszcza w mediach katolickich powinniśmy bić na alarm, ale nie tylko, we wszystkich mediach, gdyby, no ale cóż wymagać od wyborczej. Świetny ekonomista Krzysztof Rybiński, który pisał w Rzeczpospolitej z 15 grudnia 2012 roku. Według ostrzegawczych prognoz ONZ, jeśli w Polsce nie wzrośnie dzietność, to jest przeciętna ilość dzieci na rodzinę, to pod koniec tego stulecia, 21 stulecia, może być tylko 16 milionów Polaków. Ale może jest tu nadmiernym optymistą, bo ja boję się, że wśród tych 16 milionów mieszkańców naszego kraju będą miliony Wietnamczyków, Turków i rozmaitych innych przybyszów.
A ilu jeszcze wyemigruje?
Tak,
też pytanie.
A bo będą w międzyczasie jeszcze Polacy dalej właściwie emigrują i nic nie robi się, by zapewnić im możliwości powrotu. Rzeczpospolita, 15 grudnia. O Ministerstwie Edukacji. Artykuł dłuższy. Tak źle jeszcze nigdy nie było. Chaos, brak koncepcji. No więc z wielu różnych spraw, ale żeby nie było, że... No, do niedawna Rzeczpospolita była prawicowa, chociaż już jest zwierzchnik, raczej daleki od prawicowości, jak widzimy po zmianach. Zresztą już Wróblewski, którego mianował, był daleki od prawicowości. I tam jeszcze te informacje się pokazują. Ale pan Frasyniuk, znana lawica laicka, przyjaciel Michnika, Kuronia i tak dalej. I nawet on w wywiadzie dla faktu mówi, mam pretensje do rządu i między innymi mówi tutaj Frasyniuk, władza, która nie liczy się ze społeczeństwem, przegrywa z kretesem. No i tu między innymi przytacza pan Frasyniuk, debata na temat wydłużenia czasu pracy. Mówiono nam, że była poważna i burzliwa. Tymczasem w ogóle jej nie było. Inna ocena Frasyniuka, który, jak wiadomo, parał się od wielu lat działalnością gospodarczą. Minister finansów jest zresztą najbardziej kreatywnym księgowym, jakiego znam. No jak wiemy, kreatywna księgowość to nie ma nic wspólnego z prawdziwymi rachunkami. Tu z kolei świetny tekst Aleksandry Fandrejewskiej. Uważam, że czarne chmury nad polskimi firmami. Duże przedsiębiorstwa upadają z wielkim hałasem, małe po prostu znikają. Z kolei tekst Ziemkiewicza, wywiad z Ziemkiewiczem w tygodniku Solidarność 9 listopada. Jesteśmy jak Kongo belgijskie. Banki masowo drenują z Polski pieniądze, transferując zyski do centrali. Z Polski wypompowuje się pieniądze wyciśnięte wcześniej z Polaków. Ale przypominam, że tutaj wcale nie jest nowy pod tym względem nowatorski Ziemkiewicz, bo już pisało o tym wiele osób, a między innymi w świetnej, reklamowanej przeze mnie zresztą w wielu miejscach w książce profesora Witolda Kierzuna porównywana była Polska do krajów afroafrykańskich, trzeciego świata. On zresztą akurat Afrykę zna doskonale, był tam 10 lat dyrektorem programu NZ-owskiego, zaprzyjaźnił się wtedy właśnie z arcybiskupem Hozerem. Pisał, zresztą też tak pamiętam w naszym dzienniku, Polska jak kolonia, także tu nic nowego. A równocześnie grożą nam inne bardzo nieciekawe rzeczy na przyszłość, bo co oznacza fiasko unijnych negocjacji, na które się w nas wtedy liczyło. I gdzie się okazało w czasie tych negocjacji, że nas rzekomy wspaniały sojusznik Niemcy dołączył do Anglii w cięciach budżetu, które grożą bardzo złymi rzeczami dla Polski. A tu uważam, że bardzo interesująca okładka, Tusk w takim ładnym przybraniu.
Ktoś się natrudził.
Kryzys dopadł Tuska. Polecam. do mnie ciekawa ilustracja. No i jak się patrzy na wybowę oczu wszystkiego, to rzeczywiście raczej jest dalekie od polityki miłości. Z kolei Piotr Gabriel, niegdyś publicysta Wprost, nawet był chyba zastępcą naczelnego, pisze początek końca Unii Żebraków. Naprawdę, podtytuł, naprawdę nie ma gwarancji, że historia Polski potoczy się w korzystną dla nas stronę. Nie wiadomo, czy Unia przetrwa czekające ją w najbliższych latach. Za sprawą tonącego Eurolandu gospodarcze turbulencje i ostrzega, że Polska może się zmienić w leniwego kotka, który będzie sobie wegetował na obrzeżach Europy, tracąc powoli swoich najlepszych obywateli, opuszczających kraj w poszukiwaniu szansy na godne życie. Nikt w Unii nie liczy się z Polską, mówi znakomity fachowiec, profesor Zdzisław Krasnodębski, a znający Unię tym lepiej, że od wielu lat jest profesorem, tak, nie tylko w Polsce, ale na Uniwersytecie w Niemczech, w Bremie. Profesor Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej, ostrzega, wejście do strefy euro byłoby błędem. Tu z kolei tekst Gazety Warszawskiej, która od paru tygodni stała się wreszcie ogólnopolskim tygodnikiem. Tysiące ludzi zniszczonych przez system prawny w Polsce. Najoszczędniejsze szacunki mówią o 100 tysiącach pomyłek sądowych rocznie. To są rzeczy przerażające, a z tego, co czytałem, to mamy jedną z największych ilości sędziów w Europie. I na tym tle, a równocześnie rozprawy są ogromnie przewlekłe. No,
i pomimo to są jeszcze tak straszne pomyłki.
Są jeszcze tak straszne pomyłki. I wiadomo, że raczej za te pomyłki powinni płacić sędziowie. Czy ci, którzy doprowadzają do wsadzania niewinnych ludzi na prokuratorzy na całe lata jestem, a płaci państwo, jeśli płaci. A teraz Wprost, nie Wprost w sieci, to polecam numer drugi, to ci dziennikarze, którzy mają zamiar już robić coś konkurencyjnego, to uważam, że po czystce, która nastąpiła, to tym jeszcze będę mówił. I to ma być, teraz jest dwutygodnik, 10 grudnia był numer drugi, no ale ma powstać też, uważam, że pisane tak jak zgodnie z ortografią. I tam w sieci numer dwa z 10 grudnia czytam opinię profesora Ryszarda Legutko, skądinąd europosła, więc ma dobre porównania. Polska stała się krajem okropnym. Przykro tu mieszkać, przykro codziennie dowiadywać się o kolejnych obrzydliwościach władzy oraz o braku reakcji polskich elit. Jeden błąd tu widzę jednak w tym zdaniu. Elit nie jest w cudzysłowie.
No, tu mam wątpliwości. O jakie elity chodzi? Tak.
Tu z kolei wywiad z Piotrem Szczepanikiem. Też jeszcze zauważam, że żarliwy patriotą, świetnym piosenkarzem, słynne żółte kalendarze. Jak pan widzi przyszłość Polski? Żyjemy w czasach horroru zafundowanego nam przez postsolidarnościowe elity. Tu poprawnie, w cudzysłowie. Dopóki lwia część społeczeństwa nie stanie się narodem, dopóty czarno widzę przyszłość państwa polskiego. No i jeszcze jeden cytat. Momencik. Janusz Szewczak, znany zresztą też z programów, telewizji Trwam, tak, i Polskiego Punktu Widzenia, innych, świetny ekonomista i Radia Maryja, analityk, zielona wyspa czy ruchome piaski. Tu tylko jeden taki cytacik. Czy już wszystko sprzedamy, to co, gdy już wszystko sprzedamy, to co będziemy wyprzedawać? Wawel, jeziora mazurskie, Śląsk, czy może nerki obywateli? No, coś tak wszystko zmierza w tym kierunku.
Ale to też taka straszna wizja.
No straszna wizja i dlatego będę w drugiej części mówił o potrzebie konsolidacji, co moim zdaniem należy robić. Ja krakałem dużo wcześniej w tych sprawach, między innymi zachęcam prawicę do mówienia dużo więcej o gospodarce. Proszę przejrzeć moje programy przed roku, przed dwóch lat. Uważam gospodarka przede wszystkim, padanie gospodarki i cieszę się, późno, późno, ale podjęte zostało. No właśnie, świetne były te konferencje ekonomiczne PiS-u, które się rozpoczęły w październiku. Mówię, jest to spóźnione. Viktor Orban, ja tu plagiowałem go w pewnym sensie, bo jak ktoś, trzeba brać wzór z prymusa. Moim zdaniem Orban jest ciągle prymusem na tle innych krajów. Jest bardzo doświadczonym, energicznym mężem stanu. Może miał inne warunki. Fakt jest, że u niego były dwie rzeczy, które nawet więcej. Dwie rzeczy już przejęto w pewnym sensie. To gospodarka, maksymalne postawienie na gospodarkę, na obronę interesów narodowych swego kraju. Druga rzecz, manifestacje, walka o uaktywnienie środowisk patriotycznych poprzez masowe wychodzenie na ulicę. Tych manifestacji było bardzo wiele, one rozkołysały naród i bardzo przyspieszyły zwycięstwo. Ale jest jeszcze parę rzeczy, które zalecam. Otóż jego partia Fidesz jest partią masową, a nie kadrową, w pewnym sensie jak PiS. O ile pamiętam, to Fidesz ma 60 tysięcy członków, to jest na 10 milionów Węgrów, to jak 240 tysięcy członków. To, no, ale w dużej mierze wzmocniła go ta świetna inicjatywa komitetów obywatelskich czy kręgów obywatelskich, które powstawały w ogromnej mierze dzięki inicjatywom samego Orbana, który skupił się o wiele większym stopniu niż u nas politycy, dotyczy na miasteczkach i wioskach. No jest prawda taka, że na Węgrzech tych dużych miast to jest niewiele. Poza horrendalnie rozrośniętym Budapesztem w stosunku. No on jeździł do tych małych miasteczek, nie tak na chwilę jak po ogień, ale jak był, to był po kilka godzin. Zawsze powstawało tam kolejny krąg obywatelski czy komitet obywatelski. I teraz mają 13 tysięcy. Przypomnę, że kluby Gazety Polskiej, które skąd wiele z nich naprawdę cenię, poznałem, to jest ich koło 300-350. A Węgrzy 13 tysięcy takich klubów na 10-milionowy kraj. To jest ta droga, którą warto iść. No i przede wszystkim Orban na każdym kroku mówił o patriotyzmie, o interesie narodowym, o potrzebie budzenia się Węgrów, podniesienia sklęczek i osiągnął to, co trzeba było, znaczy skończenie z masochizmem narodowym, który panował na Węgrzech i tam stało się absolutnie niemodne szkalowanie swego narodu, bo można za to też ucierpieć, tak jak bardzo znany pisarz pochodzenia żydowskiego Akos Kertész, który napisał paszkwil na Węgrów w Stanach Zjednoczonych, a był laureatem Nagrody Państwowej, honorowym obywatelem Węgier. I jak przybył, powrócił na Węgry, już po kilku dniach zabrano mu obywatelstwo honorowe Budapesztu. Te były takie ataki, że musiał jak niepyszny wyemigrować do Kanady.
Czyli patriotyzm popłaca na Węgrzech.
Tak, tak. I mówi się o tym. I tam zaczęto przygotować ustawę pozbawiającą nagród, orderów, wszystkiego. Nowych. Tych, którzy splamili się po ich przyjęciu, notabene warto tu dodać, że środowiska żydowskie na Węgrzech też zareagowały krytycznie wobec postawy Kertésza. Warto, żeby u nas polskie brały z nich wzór, zwłaszcza takie osoby jak dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Paweł Śpiewak, który niestety idzie w innym kierunku, a szkoda, bo lepiej byłoby, żeby brał wzór z prawdziwych patriotów polskich żydowskiego pochodzenia, tak słynnych jak Hemar, Hirschfeld i tak dalej, o których pisałem zresztą w książce Przemilczani patrioci polscy. Chętnie bym napisał dużo większą, gdybym miał na to fundusze. Ale na tym tle, na tle tych smutnych rzeczy trzeba powiedzieć o tym, że społeczeństwo się budzi. I tu przede wszystkim tak wielka ilość manifestacji w obronie telewizji Trwam. Ile było już, ojcze, bo ja już nie doliczę.
Ponad 150.
Ponad 150, no właśnie. Z tym tą słynną, wielką, kilkuset tysięczną, największą manifestacją 29 września, Obudź się Polską. A potem były inne. Ja się cieszę, że w Gdańsku była manifestacja pod hasłem mnie szczególnie bliskim Powstań Polsko, też bo to...
Skruszkajdany.
Tak, Skruszkajdany. Poza tym kolejna, tylko że o tej z 29 września to już mówiliśmy, natomiast 11 listopada, który też manifestacje udały się świetnie, bo ocenia się, że tych młodych zorganizowanych dzięki Młodzieży Wszechpolskiej, NR-owi i tak dalej, tu bardzo duża dynamiczna działalność młodego Roberta Winickiego, było około 100 tysięcy, ale obok szła też manifestacja klubów Gazety Polskiej. Według prezesa Federacji, prezesa klubów Gazety Polskiej, to było ich razem około 15 tysięcy. W tym byli goście z klubów Gazety Polskiej z Chicago, z Wiednia, Budapesztu, Berlina. Sam miałem przyjemność porozmawiania z niektórymi z tych przybyszy. I przy tym w gości przybyło też, a razem było też 350 klubów, gości przybyło na uczestniczenia z wizytą, z pewną rewizytą. Przybyła cała grupa, cała delegacja węgierska z jednym bardzo wpływowym politykiem węgierskim, Csizmadią, który jest odpowiedzialny za te kręgi obywatelskie, który je tak mocno zdynamizował. Z tym, że tu do tego może jeszcze potem wrócimy. Były tu próby już oczywiście wbijania kija w szprychy ze strony środowisk oficjalnych, policji. Były, z tego co się słyszę, próby przytrzymywania autobusów. Ostatnio też przy tej jeździe na Marsz PiSu. Niemniej to jest ważne, że manifestacje były udane i kolejna manifestacja 13 grudnia, manifestacja PiSu, która mimo zimna, przed czym niektórzy ostrzegali, że to może być, jednak zebrało się kilkanaście tysięcy osób.
Było około minus 9 stopni mrozu.
No właśnie, no więc to tym bardziej wieczór, no część przecież przyjechała z dalekich stron, więc ja się cieszę, bo ja też agitowałem, proszę sobie przypomnieć, są nagrania z rozmów niedokończonych właśnie do wychodzenia na ulicę, do manifestowania, bo ludzie się poznają, widzą, że jest ich wielu w poszczególnych miastach, że nie są rozproszeni, zatomizowani. Niektórzy się poznają w czasie samych manifestacji.
Warto jeszcze do tego dodać, myślę, do tych liczb i demonstracji, także liczbę podpisów w obronie telewizji Trwam, bo jest ich na dzień dzisiejszy 2 411 269. Także widzimy też ogromna liczba ludzi. Ogromna liczba ludzi, którzy stają w obronie telewizji Trwam.
I dodatkowo już... Nie wiem, ilu naukowców doszło, około 10, a nie wszyscy zdążyli się podpisać. Ja przyznaję, że mam na przykład, miałem przez ponad tydzień dziwne problemy z komputerem, nie pierwsze, ale jak przeczytałem w takiej książce Media wobec bezpieki, że wobec mnie, Michalkiewicza i Łysiaka, zarządzono inwigilację w ramach operacji Menora. Nie wiem, na ile jest to wszystko sprawdzone, ale na razie ABW nie prostowało tych informacji, to jeszcze pod jakim pretekstem, że mogliśmy być zagrożeniem profanacją grobów żydowskich albo zakłócić porządek obchodów rocznicy powstania w getcie. No więc tu może jeszcze raz przypomnę, że zawsze, że nikt więcej ode mnie nie pisał o Żydach, polskich patriotach lub nie pisał w całym okresie powojennym w Polsce czy o Polakach pochodzenia żydowskiego, tylko zawsze akcentowałem właśnie tych propolskich Żydów, czy Żydów polskich patriotów, w odróżnieniu od Żydokomuny, złowieszczej i groźnej dla Polski. I tu to jest taka sprawa bardzo istotna. I żałuję, że właśnie u nas bardzo często przemilcza się tych Żydów, którzy bronią prawdy o Polsce, przemilcza się, neguje, czy na przykład taki profesor Norman Finkelstein, który tak mocno występował, co za to, że go chwalę, to też powinienem być inwigilowany, bo on występował przeciwko groźbie haraczu wobec Polaków, tych osławionych 65 miliardów dolarów. A ja uważam, że gdyby u nas rządzili patrioci, to profesora Normana Finkelsteina powinno się zaprosić ze Stanów Zjednoczonych na uroczystą sesję Sejmu i Senatu i wyrazić mu wdzięczność za to, co robi w obronie Polaków, choćby w przedsiębiorstwie Holokaust. No ale to już osobny temat. Natomiast jeszcze będziemy mówić o tym w drugiej części. Następna kwestia to to, że obok tych gospodarczych, społecznych, fatalnych rzeczy, bezrobocia, emigracji ponad 2 milionów młodych ludzi, jednym z największych zagrożeń ostatnich roku szczególnie, bo to przybiera lawinowo, to jest atak na demokrację. Dlatego ten nazwa manifestacji PiS-u była bardzo dobrze dobrana 13 grudnia w obronie wolności, bo wolność jest coraz bardziej zagrożona. To jak widzimy, tak złamanie wszelkich zasad w wypadku telewizji Trwam, aby zablokować tak cenną, tak potrzebną stację telewizyjną, która nie odbiega od tego, co się podaje w tych najbardziej popularnych mediach. Ustawa o zgromadzeniach, która ogromnie ogranicza wolność zgromadzeń. To, co zrobiono
11 listopada, tak, co było widać.
To było widać. Właśnie już te
skutki tej
i policjanci w Kominiarkach, jak się zachowywali. Marsz policjantów w Kominiarkach, to może potem jeszcze opozycja domaga się wyjaśnienia. No był świetny tekst adwokata łódzkiego, Jacka Kędzierskiego, idąc środkiem marszałkowskiej. Jakiekolwiek przeszkadzanie przez policję Marszowi Niepodległości było bezpodstawne, podobne jak przedzielanie kolumny pochodu, tarasowanie, używanie przeszkód. No inna kwestia. Staruch, symbol represji nie tylko dla kibiców. Od ponad pół roku siedzi w więzieniu słynny kibic Piotr Staruchowicz za słynne hasło, autor tego słynnego dwuwiersza, który zapowiadał, że rząd Tuska obalą kibole. I tu polecam Rzeczpospolitą z 8-9 grudnia, która pokazuje, jak dziwne, skrajne są te zarzuty wobec Starucha. Może potem już w drugiej części wspomniemy o Brulonie K., bo to też to wszystko wygląda, ten spisek, dość groteskowo, jeśli większość tych spiskujących to byli panowie z ABW. Teraz, jeśli to jest prawdą, co napisane jest w tej książce Leszka Szymowskiego, o moim Michale, że nas oskarżono, nas uznano za zagrożenie dla grobów żydowskich, mówię o mnie, Michalkiewicz i Łysiaku, to mam powody do wątpienia, co się tam naprawdę działo. Spłonął dom antyrządowego blogera. To też nowa informacja, zaraz, który tu nie napisałem nawet do 13 grudnia, akurat dzisiejszy, tak. Klaudiusz Wesołek, opozycjonista z czasów PRL, bloger znany z ostrej krytyki rządu Donalda Tuska i sposobu prowadzenia śledztwa smoleńskiego. W pożarze zginęły jego ukochane psy. Wszystko wskazuje na podpalenie, ale policja sprawia wrażenie, jakby chciała sprawę tylko odfajkować. Tu taki, ponieważ jakieś były takie ładne billboardy Tuska, nie róbmy polityki, a co tam, budujmy stadiony. No to tu ktoś ładnie w Gazecie Polskiej dał na pierwszą kolumnę, na okładkę Gazety Polskiej. Nie róbmy polityki, budujmy więzienia. I zdjęcie Tuska w odpowiednim mundurze. Proszę bardzo. Także powrót do wolności, pisze Gazeta Polska. Ograniczenie wolności zgromadzeń, ułatwienia w użyciu broni przez policję, służalcza wobec władzy prokuratura, lizusostwo mediów i rujnujące niepokornych dziennikarzy grzywny, niewyjaśnione samobójstwa niewygodnych osób, Jaruzelski doradzający prezydentowi Komorowskiemu. Takiego odwrotu od wolności nie było w Polsce po 89. No i czystka w Rzeczpospolitej, ale to może do drugiej części. Natomiast jak Gazeta Wyborcza jest lojalna wobec kolegów dziennikarzy, autor pisze, uważam, że nie ma granic bezczelności. To dziennikarze są potępiani. Teraz pan Boni, który był tajnym współpracownikiem i apeluje teraz, żeby wystąpić przeciwko mowie nienawiści. I teraz fala ataków na Kościół. Kolejna sprawa. Przecież najpierw zacznijmy od tego, że od tej wspaniałej, jeszcze raz, od tej wspaniałej pielgrzymki Radia Maryja do Ojca Świętego. I tu był, polecam wywiad z arcybiskupem Józefem Michalikiem. Jesteście potrzebni Kościołowi.
W naszym dzienniku, tak?
Tak, w naszym dzienniku właśnie. W kontekście tej pielgrzymki mówi właśnie arcybiskup Michalik. Powinniście znaleźć uznanie za dobro, które czynicie. Za to Gazeta Wyborcza ma inne zdanie. Tam on się wścieka. Tomasz Bielecki pisze: Watykan nie pogardził mediami ojca Rydzyka.
Czyli wygląda na to, że się zawiódł.
Tak. No,
Gazeta Wyborcza się zawiodła.
Tak miała nadzieję, a tu wręcz odwrotnie i tak tam i jednak tam różne. I denerwuje się, że przedtem na przykład, kiedy polski MSZ wzywał Watykan do powściągnięcia Rydzyka, to znów wiedza z przecieków zostało fatalnie odebrane przez Kurię Rzymską. No proszę, i Sikorski nie pomógł. Nie. No i mamy tą rzecz ponurą, najbardziej ponury epizod
tak,
z tych
ostatnich
dni. To jest zamach na Matkę Boską Częstochowską.
Ja
muszę przyznać, że właśnie akurat tym razem bulwarówki spisały się bardzo dobrze. Fakt, Super Ekspres, zamach na królową Polski, więc nie tylko nasz dziennik, nie tylko nasza prasa patriotyczna, ale i właśnie, no w końcu to są w rękach niemieckich, ale tu reagowały na to, jak przyjmuje to ogromna część społeczeństwa. Oni liczą się społeczeństwem. Ale co mnie za to zaskoczyło? To, że Gazeta Wyborcza poświęciła temu atakowi malutki kawałek na czwartej stronie.
Aż na
tekstu,
czwartej?
Tak, to mnie nie zdziwiło specjalnie. Atak na cudowny obraz, dokładnie, można sprawdzić. O, tyle. No
dobra. Rzeczywiście, bardzo dużo się
ale, tak ale co powiedzieć o niby patriotycznej Rzeczpospolitej, bo ona była patriotyczna pod Lisieckim, ale później przybył Tomasz Wróblewski i potem zaczęły się zmieniać różne rzeczy. I na przykład tam też na czwartej stronie, na samym dole, atak na Jasnej Górze. Na, tak, właśnie malutkie, malutkie. Czwarta strona i taki dół. Oto.
Czyli może wzorem Gazety Wyborczej jakoś.
No coś się, obawiam się, że teraz się bardzo upodobni. Ja przestaję czytać już jednak, bo
ja się też przyznam, że wtedy rzeczywiście oczekiwałem wieczorem w niedzielę na wydanie wiadomości, czy to w Telewizji Polskiej, czy to w dwóch głównych stacjach komercyjnych Polski i nie było wzmianki żadnej.
O właśnie, to było znamienne.
To mnie zaciekawiło, dlaczego.
No a może przypomnijmy sobie, jak drzwi do synagogi w Warszawie zostały w jakiś sposób tam nadkruszone, jaki był szum, krzyk za granicą, wszędzie, a podejrzewany, wielu z nas podejrzewało, że była to prowokacja rosyjska, bo to było w takim kontekście różnych wizyt i tak dalej. Ale, a tu, proszę, tego nie było przecież w PRL-u takiego. Ale dlaczego? Słusznie zauważa moim zdaniem profesor Jacek Bartyzel w naszym dzienniku pokłosie palikotyzmu. No, do tego tu dochodzi. Ktoś z otoczenia Palikota nazwał obraz cudowny bohomazem. Równocześnie mamy i takie historie, jak ten rektor Uniwersytetu Bydgoskiego,
tak,
który zarządził zdjęcie na całej uczelni krzyży ze ścian, jak pani Kudrycka, która wzywa, żeby zdejmowano też krzyże na uczelniach państwowych, jak tutaj mam jeszcze gdzieś tam informację, że zrządzono zdjęcie krzyża w rysach, na rysach, a dalej o, tu fajnie Warzecha określił tego rektora z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bolszewicka Liga Bezbożników działa. No a z kolei Boni, który napiętnował niedzielne kazania w wielu kościołach, gdzie padają słowa deprecjonujące polski rząd. No, przypomina tutaj naczelny Superekspresu, że mówi to były tajny współpracownik komunistycznej służby bezpieczeństwa.
Tak, i przypomnijmy tę sprawę księdza Tomasza Duszkiewicza. Tak?
Tomasza Duszkiewicza, wikarego w Sądownej, do którego przyszła policja z powodu jego kazania na temat m.in. grzechów popełnionych w ojczyźnie i fragmentu odwołującego się akurat do księdza Piotra Skargi. Być może ci policjanci nie wiedzieli, kto był zacztem ksiądz Piotr Skarga, którego rok obchodzono.
Być może nie znają też Pisma Świętego, w
no,
których
ale jak zamieszanie
bardzo dużo
robi,
takich sformułowań.
Robi między innymi pan, także i ksiądz Boniecki, który się przyczynia ze swojej strony do różnych dziwnych spraw, na przykład jeśli chodzi o Nergala. I tu nawet kłamał, jak tu udowadnia mu naczelny Superekspresu przy tej okazji. Media piszą, czytam w Rzeczpospolitej, że Nergal to taki sympatyczny młody człowiek. Może i sympatyczny, ale w jego środowisku roi się od przestępców, pisze publicysta. Tu z kolei, no ale cóż, niektórzy dążą do przyspieszonej laicyzacji Polski, co będzie ogromnie trudne, bo ogromna część narodu jest przecież wierząca. Ale już różne rzeczy dzieją się, na przykład w Danii. Duńscy muzułmanie odrzucili w miasteczku pod Kopenhagą możliwość sfinansowania drzewka choinki za 7 tysięcy koron, około 4 tysiące złotych, choć przedtem zarząd wydał lekką ręką 60 tysięcy koron na muzułmańskie święto przypadające na koniec Ramadanu.
Już widać, kto ma większość tam.
No, więc właśnie. I teraz w tym kontekście polecam w Gazecie Codziennej, dodatku tej związanej z Gazetą Polską, bardzo ciekawy wywiad z księdzem doktorem Stefanem Cichym, biskupem legnickim. Musimy powstrzymać laicyzację Europy. Laicyzację Europy. No, fala, do tego dochodzi fala antypolonizmu krajowego. Też o skutkach na miarę dotąd niespotykaną. Wyszła teraz właśnie 3 dni temu moja książka, to zapowiadana jeszcze na listopad, niestety się opóźniała z wielu względów, o których może powiem w drugiej części, Żydzi przeciwko Żydom. I w pierwsze część druga to jest koło, teraz jest 2 razy grubsza od tamtej, choć czcionka jest większa, mniejsza, ale jest i tak 2 razy grubsza, bo czy były tu dyskusje, bo część starszych osób woli jednak większą czcionkę, no ale mam nadzieję, że i ta wystarczy. No i w pierwszym rozdziale pisze, dlaczego jesteśmy tak bezbronni. No bo jest za dużo tego. Rok temu Komorowski mówił, nazwał Polaków, że bywaliśmy czasem sprawcami, czyli katami. No rzecz skandaliczna. Takie uogólnienie na temat narodu, który zdał znakomicie egzamin. W różnych innych krajach to w takim przypadku by zaczął się proces odwoływania prezydenta z prezydentury, impeachment. Niedawno pan Tusk, znany autor stwierdzenia polskość to nienormalność, przyjął nagrodę ku czci największego niemieckiego polakożercy lat 20., pana Waltera Rathenau, który zawarł z bolszewikami antypolski pakt w Rafalno. MSZ Sikorskiego popierało wydanie za granicą książki, promowało ją, wykupiło nakład, dopłacało Inferno of Choices, piekło wyborów, gdzie Polacy są w przeważającej części przedstawiani negatywnie, gdzie oczywiście nie ma nawet zdania o rodzinie Ulmów czy o innych takich postaciach, szczególnie zasłużonych i którzy zapłaciły strasznie za pomoc Żydom. Jest natomiast obraz Polaków jako krwawych złoczyńców, wydających Żydów, szabrowników. Jest film po Kłosie, szczególnie skandaliczny. Jest nowa książka pani Engelking. Może, no ale to wszystko wiąże się z tym, z taką zasadą głoszoną przez pana Seweryna Blumsteina akurat 12 listopada, ciszej o ojczyźnie. Tyle razy już widzieliśmy ci, którzy najgłośniej krzyczą Polska, gotowi sobie ojczyznę podpalić. A więc ciszej o ojczyźnie. A teraz świetna okładka, uważam, że jak tu rzuca się orła do przepaści, jak niszczy się polską pamięć. To a propos filmu Pokłosie. Pedagogika wstydu. Piotr Zychowicz, który pisał, może to pokażmy, jak ta grupa, bo a ta, zrzuca te orła, a ilość tekstów wychwalających Pokłosie w niesamowitym stylu, w Wyborczej chyba pobiła ilość recenzji poświęconych jakiemukolwiek innemu filmowi w przeszłości. Choć film jest kiczowaty, nie tylko jest paszkwilem, ale jeszcze artystycznie żałosnym, ale jest wychwalany. I teraz, co pisze na ten temat Zychowicz, uważam, że Polacy u Pasikowskiego do horda Hunów dyszących nienawiścią do Żydów. W najwyższym czasie, z 15 grudnia, Grzegorz Wysok porównuje oczernianie obrazu polskich chłopów w filmie Pokłosie z takimż oczernianiem w propagandzie nazistowskiej. Wysok pisze, Pasikowski w swej wizji polskich chłopów bije na głowę doktora Goebbelsa i jego propagandistów. Czy pozwolimy sobie, który to już raz bezkarnie pluć twarz, twierdząc, że deszcz pada? No warto, niech sobie ci z Wyborczej podyskutują z panem Wysokim. On wyraża taką opinię, może za ostrą, ale na przykład to, że film Pokłosie jest kłamliwy, oszczerczy, to właściwie zgadzają się wszyscy autentyczni fachowcy, historycy, publicyści. Na przykład profesor Jan Żaryn, który pisze pod tytułem Pokłosie nie jest filmem historycznym, o kłamstwach filmu Pokłosie. Pisze, mówi w wywiadzie dla naszej Polski 4 grudnia. Tu znów chwalenie Pokłosie. O, między innymi i dominikanin ksiądz Dostatni, który zawsze w takich wypadkach jest skłonny chwalić takie rzeczy niezbyt dla nas korzystne. A tutaj czytam Warzechę, najświetniejszego publicystę dzisiejszych lat, który pisze, nie akceptuję sytuacji, gdy polskie państwo dotuje film Pasikowskiego sumą 3,5 miliona złotych, a na historię o polskich bohaterach ratujących żydowskich sąsiadów daje tylko 200 tysięcy. No dobre porównania. Pokłosie Pokłosia. I w Izraelu już chwalą, że Polacy wreszcie przyznali się do niesławnego pogromu Żydów. Warto tu przypomnieć, że przerwano ekshumację, nie zostało wszystko wyjaśnione do końca. Niemcy się już niektórzy cieszą, że takie czernianie jest w Polsce. Tu książka kolejna idzie, Engel King, zabijali, bo było wolno. A ja tu chciałem pokazać coś, na co warto zwrócić uwagę. To jest wywiad ze mną pani Aldony Zaorskiej w najnowszej Gazecie Warszawskiej. To żydowska policja przyspieszyła Holokaust. Tak, jest to mocne, ale oparte na faktach. Otóż moja książka jest oparta wyłącznie na żydowskich relacjach. Jest to tylko czubek góry lodowej. Ja przejrzałem ponad 700 książek, a i tak dałem w sprawie 100 relacji, ponad 100 relacji. I te relacje są ogromnie wymowne, wręcz ogromnie dramatyczne. Przede wszystkim, czy przyspieszyli Holokaust? A może najpierw podstawowa sprawa. U nas tyle się pisze o ciągle jacy Polacy byli niedobrzy, przemilczając tych sprawiedliwych Polaków, a przemilcza, akcentuje faktu, że ogromna część Żydów Polski, która poszła na śmierć, z ponad 3 miliona Żydów, to została wyłapana, dostarczona do miejsc transportu, na przykład na Umschlagplatz w Warszawie, transportu do obozu zagłady przez żydowską policję, która zachowywała się w sposób okrutny, rabowała, bestialski. Ja tu mam z kilkanaście relacji, których autorzy żydowscy stwierdzą, że policja żydowska była gorsza od nazistów w swych zachowaniach. I tu ciągłe tego tytułu. Chaim Kaplan, to policja żydowska była najokrutniejsza wobec skazanych. Jak profesor Ludwik Hirschfeld, zaszczyt mordowania swojego narodu przypadł w udziale całkowicie służbie porządkowej. Jako Birman, policja żydowska była dużo gorszym wrogiem dla Żydów niż Gestapo. Abraham Lewin, nieznany w Polsce jak Chaim Kaplan, arcydzieła Holokaustu, literatury Holokaustu, rosyjskie pogromy nigdy nie powiodły się tak gruntownie i tak przytłaczające, jak pogromy przeprowadzone przez policję żydowską. Ale te książki, które ja w większości tu przytaczam, nie są znane w Polsce. Nawet choćby były arcydziełami, jak książka Chaima Kaplana, Scrolls of Agony, czyli Zapiski Agonii, czy Chaima, czy Abrahama Lewina, czy Bernarda Goldsteina o bojownika policji w getta. Dlaczego? Bardzo ciekawe, nie są znane. Bo chociaż znajdziemy tam wiele dobrych dla nas, naprawdę sympatycznych informacji o Polakach, jednokrotnie to, co pisze Abraham Lewi, wspaniały pomnik dla naszą cześć, byłby to świetny argument kontra Grossowi. Zresztą jest takich świadectw żydowskich bardzo dużo, przemilczanych w Polsce. A dlaczego się ich nie tłumaczy? Bo są bardzo ostre zdania o policji żydowskiej. I teraz, tu się robi filmy, ciągle akcentuje Jedwabne, a ja na przykład pokazuję w tej książce, to nasze relacje o tym, o czym nikt dotąd nie pisał w Polsce, o współudziale, choć jest to znane na Zachodzie. Na Zachodzie te rzeczy są o wiele bardziej znane, ale w książkach naukowych, świadectwach, niekoniecznie aż tak eksponowane w publicystyce, gdzie zajęły miejsca takie osoby jak Gross. Na przykład grupa policjantów żydowskich wspólnie z Litwinami wymordowała ponad 400 Żydów, starców i chorych w Oszmianie. Ponad 400 Żydów, a więc znacznie więcej niż zginęło w Jedwabnym. Proszę bardzo. Tu mamy książkę profesora Saula Friedlandera o Czech nazistowskich i Żydach. I tu na stronie 544 specjalnie przydźwigałem i to.
A autor jest narodowości?
Żydowski. Oczywiście. Jest wyraźnie, jak to szef policji żydowskiej w Wilnie, Gęs, skierował na swoich policjantów do Oszmiany, gdzie oni zabrali tych Żydów na mord, zamordowali. Cytuje się komentarz jednego z obserwatorów Rudaszewskiego, jaki, to mówię, jest po francusku, ale tłumaczę już od razu, jaki wstyd, jakie poniżenie. Żydzi pomagają Niemcom w tym potwornym przedsięwzięciu zorganizowanym dla ich eksterminacji. Ale ja tu przytaczam parę innych relacji. Przytaczam tą, oczywiście w tłumaczeniu już. Przytaczam inne, nieznane po polsku, tylko po angielsku, Reubena Einsteina, Saula Friedlandera. Dlaczego nigdy dotąd nie wspomniano o tej rzezi w Polsce, choć Jedwabne nagłośniono na cały świat? A co powiedzieć? W Jedwabnych zginęło 250 osób. I to tak twierdzi, a najpierw twierdzono, że 1600 w oparciu o relację Wassersteina, jednego Żyda, sprzeczną w różnych sprawach. Ale Gross mówił, że świadectwo świadka Holokaustu jest ważniejsze od jakichkolwiek innych świadectw. Jakichś tam Polaków, Rosjan czy innych. No to ja cytuję świadectwo Jose Rosenblum z Davidem Kodem, Defy the Darkness, o żydowskim kapo Rudy, który sam jeden zamordował kilka tysięcy Żydów. Cytuję nawet po angielski oryginał, to odpowiednie zdanie. A inny świadek Holokaustu, Jack Cooperberg, o żydowskim kapo Gewircu, który zabił około 1000 Żydów. A inny autor, też żydowskiego pochodzenia, Brian Mark Rick, żydowscy żołnierze Hitlera, to akurat jest znane po polsku, więc można trafić na stronie 279, o Mischlingu półkrwi Żydzie Fritzu Szicherwicu, który osobiście uczestniczył w zamordowaniu 200 Żydów w Rydze. Nie mówiąc o tym, że największa ilość Żydów została wydana przez donosy żydowskie, bo Żydzi najlepiej rozpoznawali Żydów, o czym też osobno. No i na przykład pan Gross pisał, jak to Polacy szukali w Treblince złota i koszowności w rok, dwa po wojnie. No ale proszę Państwa, cała sprawa polega na tym, że ja tu mam rozliczne świadectwa, są żydowskie na ten temat, jak Żydzi rabowali Żydów. Są nawet takie tytuły w niektórych książkach żydowskich u nas nieznanych. I Tamara Lewina przykładowo, czy na przykład Rachela Auerbach o rabowaniu martwych ciał w getcie. Bezpośrednio, wkrótce. Charles Roland o grabieniu ciał pochowanych na cmentarzach. Barucha Milcha o rabowaniu zwłok przez członków Iderata. Dlaczego o tym jeszcze wspominam? Bo w tej książce Inferno of Choice, skalującej Polaków na zagranicę, pisze się, dodano między innymi rozdział Szaber Frenzy, gorączka szabrownicza Marcina Zaręby, która wykracza poza tytuł, bo podtytuł jest Polacy o Holokaust. No to Holokaust to był do czasu wojny. A on opisuje 45 i później, jak Polacy szabrowali na Zachodzie, co jest prawdą. Tylko ani słowem nie pisze, że szaber zaczął się w gettach. Szabrowała głównie policja żydowska. A wszystko Abraham Lewin już pisał w grudniu 1942 roku o wielkiej popularności w getcie warszawskim wyrażenia szabrewen, grabić, rabować. To nie jest polskie słowo, jak wiadomo. No więc ja tu bardzo wiele takich rzeczy prostuję. Myślę, że daję argumenty przeciwko oskarżaniu Polaków. A może jeszcze jedna, to co było o przyspieszeniu, to ogromnie ważne, że Holokaustu. Proszę bardzo. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w latach 1966-68 Artur Eisenbach. Kronikarze warszawskiego getta piszą w swych dziennikach, iż bez pomocy policji żydowskiej, organy SS i policji nie mogłyby tak szybko i bez większych przeszkód dokonać masowego wysiedlenia Żydów do obozu, a następnie latem 1942 do obozu śmierci w Treblince. Inny świadek, Isaac Zuckerman, nie ulega wątpliwości, że Niemcy nie wykonaliby swego zadania z taką łatwością, tak szybko, bez pomocy żydowskiej policji. Tych świadectw, tu Emanuel Ringelblum, że w odróżnieniu od polskiej policji, która nie parała się brudną, nie brała udziału w łapankach, policja żydowska parała się tą uchylną robotą. I tu już ostatnie. Uważam, że po tej mojej książce, która... A, może jeszcze dodam. Przemilczane te były sprawy ogromnie długie.
Tylko wejdę w słowo na chwilkę tylko i przypomnę Państwu, że już się wyświetlają numery telefonów, ale tak, bardzo proszę tak. Pana profesora
Andrzej Żbikowski, który dominował od czasów Kieresa w IPN-ie, Żydowskiego Instytutu Historycznego, według tego, co słyszałem, główny odpowiedzialny za blokowanie tematu zbrodni policji żydowskiej, Judenratu, żydowskiej kapą, jeszcze w zeszłym roku, w 2011 roku, dokładnie 9 lipca, o ile pamiętam, na łamach Rzeczpospolitej w trakcie dyskusji karty, 9 lipca, i Rzeczpospolitej stwierdził, że zwykła ludzka delikatność każe nam na razie odłożyć na później takie tematy, jak rola policji żydowskiej w gettach. Więc tu policja żydowska była odpowiedzialna za wyłapanie ogromnej części polskich Żydów i my mamy być tu przez ludzką delikatność o tym milczeć, aby tym łatwiej było można dowalać, dokopywać Polakom. I ja dlatego chciałem powiedzieć, że po tej mojej książce, której jest tak wiele przetłumaczonych tekstów z innych języków, nieznanych w Polsce, świadomie przemilczanych. Jeśli ktoś będzie z historyków czy publicystów, pisząc o historii Żydów w czasie wojny w Polsce czy stosunkach polsko-żydowskich, milczał o roli policji żydowskiej, to mamy pełne prawo nazwać go fałszerzem, nieukiem albo tchórzem. A jeszcze tutaj obłudni obrońcy pokłosia, Paweł Lisicki. Na film Pasikowskiego wyłożyła pieniądze też Fundacja Rosyjska. I teraz przypomnę, Janusz Wojciechowski, europoseł, pyta. Powstały Polacy zabijali, Niemcy ratowali Żydów. Tak w kontekście listy Schindlera. Czy powstał jakiś światowej sławy film o tym, jak Polacy ratowali Żydów w czasie wojny. Kiedy już polscy twórcy przedstawią pełny obraz polskich zbrodni na Żydach, koniecznie trzeba będzie pokazać światu, jak Polacy rżnęli piłami Ukraińców na wojnie. No oczywiście ironia. Proszę Państwa, ach, tu jeszcze jedno. Ale w tej książce okazuje się, że mnie zaprawdę podobno tropiono za BW, a dziwne rzeczy się zdarzały z moją komórką, z komputerem. I teraz chciałbym, żeby jeszcze były telefony.
No właśnie, mam informację, że już
to
ktoś
tylko
czeka.
Chciałbym zachęcić, że w poniedziałek, jutro, od godziny 16 do 19 będę podpisywał tą nową książkę, którą się tyle pytano w księgarni naszego dziennika w Warszawie, Aleja Solidarności 83-89. W środę, 19 grudnia o godzinie 17 będę miał wykład na ten temat Żydzi przeciw Żydom w Kielcach w restauracji Czardasz osiedle Sady, a 20 grudnia w czwartek będę miał wykład w Skarżysku Kamiennej w Civitas Christiana Kościuszki 38 na temat Węgier od powstania 56 do rządów Orbana.
Ja myślę, że te informacje jeszcze niejednokrotnie powtórzymy, a bardzo prosimy już, mamy telefon, halo?
Szczęść Boże. Mówi Ewa z Warszawy. Ja do pana profesora. Panie profesorze, jest takie wydawnictwo, które się nazywa Znak. A oprócz tego jest całe mnóstwo wydawnictw katolickich, no katolickich. No przecież to zresztą pan profesor bardzo dobrze wie jakie. Została wydana książka papieża Benedykta XVI, trzeci tom Jezusa z Nazaretu. Chciałam się dowiedzieć, co by pan powiedział na to, że ta książka została wydana przez wydawnictwo Znak. Znak, który jest wydawnictwem jak najbardziej przeciwko antykatolickim, antychrześcijańskim. Nie wiem, czy dobrze to określam. W każdym razie nie będę mówiła antypolskim. W każdym razie się odżegnuję od tego Znaku. Ja najpierw zamówiłam, bo się nie doczytałam Znaku, potem odwołałam to i w ogóle wycofałam się i prosiłam, żeby mi nie przesyłać tego. Chciałabym właśnie wiedzieć, jaki jest stosunek i co pan profesor sądzi właśnie na temat tego, że takie wydawnictwo wydało książkę naszego papieża.
Rozumiemy panie Ewo i bardzo dziękujemy za pytanie, panie profesorze.
Tak. No więc, no cóż... Może nie wiedziano wtedy, gdy zwrócili się o wydanie tej książki o papieżu, o tych różnych planach Znaku i to, co robi. A przypomnę, że Znak wydał, nie wszystko, wszystkim jest wiadomo, że Znak wydał z jednej strony książkę Strach Grossa, szkalującą Polaków, a z drugiej strony książkę Złote Żniwa, też szkalującą Polaków. I w obu książkach, dodajmy, co najważniejsze, poza generalnym szkalowaniem Polaków było szkalowanie Kościoła, hierarchów. Ja to pisałem w Fałsze i Przemilczenia Grossa, w książce, która wyszła w zeszłym roku. Podawałem fakty. I między innymi w ohydny sposób szkalowano pamięć arcybiskupa Sapiehy, metropolity krakowskiego, jako tego, który rzekomo nie zabrał, nie interweniował w sprawie Żydów. A ja powoływałem się na Aleksandra Biebersteina, świadka wydarzeń, dyrektora szpitala zakaźnego w Krakowie, w getcie krakowskim, który pisał o tym, że interweniował, ale jaki był efekt? Tych trzech rabinów, którzy się zwrócili do niego o interwencję, aresztowano, uwięziono i zginęli w obozie. I potem arcybiskup robił w innym stylu. Otóż zorganizował, był głową tajnej pomocy dla Żydów na całą Małopolskę. I jeśli Znak, który powstał przy pomocy arcybiskupa Sapiehy wtedy po wojnie, on miał tu swój wpływ na tą pomoc. I jeśli pozwolił na szkalowanie w swoim wydawnictwie tego tak wielkiego, zasłużonego dla nas hierarchy, no to uważam, że powinien być w ogóle pozbawiony, obrzucony nawet klątwą, jak gdyby ode mnie zależało za tego typu rzeczy szkalowania. Ale ja żałuję, że właśnie Znak nie zajął się tym, co powinien. Kiedyś był wydawnictwem katolickim. a więc na przykład pokazaniem świadectw żydowskich o pomocy Polaków, o pomocy Kościoła. W ogóle uważam, że gdyby nasze władze były patriotyczne, to by zrobiły wszystko, aby jak najszybciej, jako przeciwdziałanie oszczerstwom Grossa, opublikować na Zachodzie po angielsku, francusku, niemiecku, w tych głównych językach zbiór, a są setki świadectw żydowskich, ogromnie dla nas ciepłych i sympatycznych, tak jak na przykład nieznana w Polsce, poza moimi książkami, Klara Mirska, Żydówka, która wyemigrowała w 1968 roku, a która napisała, że zbierała świadectwa jako archiwistka, że nie wyobraża sobie innego narodu, w którym byłoby tylu aniołów, tylu ludzi z takim poświęceniem, z narażeniem życia ratujących Żydów. Notabene w filmie Pokłosie jeden z księży też jest przedstawiony w sposób skrajnie antypatyczny. A przypomnę to, co pisał Stanisław Haskielewicz, naukowiec żydowski, jeden z najrzetelniejszych autorów, ukrywałem się w Warszawie, że najwięcej pomagali Żydom gorący katolicy, bo uważali to za swój, nawet ci najbardziej głęboko wierzący, bo uważali za swój obowiązek jako bliźniego. No Zofia Kossak, która politycznie kiedyś bardzo była kontra Żydom, ze względu na ich lewicowość, części i tak dalej, a która zorganizowała słynną Żegotę. Najsłynniejsza pisarka katolicka.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Już mamy następny telefon. Bardzo prosimy.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Halo?
Tak, dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do pana profesora.
A możemy znać pana imię?
Eugeniusz, do Dolny Śląsk. No, ja do pana profesora. Otóż pańskie fakty przemawiają za tym, co mnie między innymi rodzice przekazywali. Otóż muszę powiedzieć jedno, że bardzo do tej jestem już w podeszłym wieku również. Ojciec nie żyje, ale faktem jest, że przekazał mi w czasie wojny na temat właśnie Żydów. Polacy bardzo pomagali Żydom, konkretnie w Lwowie. Ukrywali ich w piwnicach, narażali życie. Jak ojciec poszedł do sklepu właśnie żydowskiego kupić chleb, żeby między innymi też podać ukrywanym Żydom w piwnicach, że zażyczył sobie pieniądze. Mówi, jutro cię przyniosę. Faktem jest, to jest fakt. Jutro cię przyniosę, bo nie mam w tej chwili. Jak nie ma pieniędzy, to nie musisz jeść. Ale mówi, ale dla twoich rodaków. Rodak też, jak nie ma pieniędzy, to nie musi jeść. Jak no chcecie ukrywać, to na własny koszt. I to mnie bardzo boli, że nam, Polakom, można wszystko, ale to przede wszystkim wszystko wrzucać do jednego kosza i nas po prostu degradować. My się sami degradujemy poprzez taki brak patriotyzmu, brak wychowania właśnie katolickiego. Przecież nic innego, jak wystarczy tylko 10 przykazań zachować i być na prawie. Ja nie wiem, dlaczego nie ma kwalifikacji, żeby chcesz być premierem, to nie możesz być tylko prowadzącym daną partię. Usiąść przed takimi jak pan właśnie fachowcami i zdać egzamin z ekonomii, z polityki, z każdej dziedziny, czy jesteś w stanie prowadzić państwo polskie. Bo w tej chwili ja widzę, że jakieś siły enigmatyczne działające w Warszawie prowadzą rząd Tuska i Komorowskiego i pozostałych, całą tą ekipę, do walki z PiS-em, do walki z Kaczyńskim. No jak można dalej tak to traktować? Na litość boską. Obudźmy się i pański wysiłek jest jedną z tych kropel drążących, ale to wszystko mało, mało, jeszcze raz mało. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie.
Prosiłbym o ustosunkowanie się trochę odbiegające od tematu żydowskiego, jak również ustosunkowanie się. Czy nie jest to czasem takim działaniem, że PO-wcy mają zniszczyć PiS, a PO to można w każdej chwili zniszczyć i kto wówczas będzie ten kraj prowadził?
No rozumiemy pytanie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy pana, panie profesorze.
Ja sobie zdaję sprawę, że to, co robię, to jest niestety mało, bo jednostka tu nie wygra. Ja się namęczyłem ogromnie dużo, zresztą znów to skracałem ten tom, bo będzie jeszcze trzeci, bo nie chciałem przemęczać zbyt wielką grubością, bo ja przejrzałem ponad 700 książek przeważającej części w językach obcych, po angielsku, francusku, niemiecku czy węgiersku, najwięcej po angielsku, ponad 400 pozycji. Chodziło mi o to, żeby te argumenty były dostępne po polsku. Niech inni podejmą. Teraz ja wtedy będę miał satysfakcję, jak moi czytelnicy, niekoniecznie, czy kupią moją książkę, czy przeczytają, ale gdzieś, ale żeby poczuli takie same poczucie obowiązku obrony, na każdym kroku obrony polskości, przeciwstawiania się kłamstwom rzucającym winę na Polaków za to, za co nie byliśmy winni, bo przeważająca część narodu, ogromna część narodu zdała doskonale egzamin. Teraz a propos egzaminów. Nie ma egzaminów wobec premiera. Ja chociaż bardzo się fascynuję ekonomią i pisałem już bardzo dawno o błędach Sorosza, Balcerowicza, ale nie ja tu powinienem być autorytetem. Jest profesor Kaźmierczak, jest choćby Janusz Szewczak, jest Cezary.
Profesor Rzychowicz. Profesor Rzychowicz.
Żyżyński. Żyński, bo Rzychowicz to było tak katolickich. Inaczej.
Żyżyński, tak.
Tak, Żyżyński. No jest fachowców, profesor Śliwiński. Można by było wyliczać takich. Także natomiast, ponieważ jest już bardzo późno, moja książka się opóźniła, to chciałem podać, na książkach moich poprzednich są telefony, gdzie można zamawiać i jeszcze tak, ktoś chce jeszcze przed Bożym Narodzeniem.
Będzie można doczytać, oczywiście.
Przed Bożym Narodzeniem.
Aha, nam się niestety już program kończy.
No to w tej sytuacji, to tym, którzy nie będą mogli słuchać, a może jeszcze jakieś jedno krótkie pytanie będzie.
W tej sytuacji
dla tych wszystkich słuchaczek i słuchaczy, którzy...
Widzów teraz, tak.
Teraz widzą raczej tak, widzów. Tak. To najlepsze życzenia świąteczne, bożonarodzeniowe, jeszcze wigilijne i bożonarodzeniowe, jak najwspanialszego odpoczynku świątecznego, wzmocnienia się do późniejszych działań i walk o sprawy polskie, o sprawy Kościoła, bo co najgorsze to jest to, że my zbyt wiele tolerujemy, jeśli chodzi o antypolskość, jeśli chodzi o walkę z Kościołem, to do czego dochodzi w kraju, gdzie jest tak ogromna część Polaków jest wierząca, są to rzeczy wprost nie do pomyślenia.
Ja myślę, że ci, którzy teraz nas oglądali, jeszcze później włączą Radio Maryja o 21.40. Serdecznie zapraszam. Tam dalsza część rozmów z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem. Minął miesiąc. Serdecznie zapraszamy, a tymczasem pozdrawiamy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.